Ładne kwiatki.
To, co zajmuje ostatnio Katarzyna Bellingham. Dzień dobry.
Dzień dobry.
To są róże.
Tak, zostałam obdarowana piękną kolekcją róż od naszego polskiego hodowcy róż Łukasza Rojewskiego, który jest całkowicie zwariowany na punkcie właśnie stworzenia róż, które są dobre dla polskich warunków, dla polskich ogrodów.
On tworzy nowe odmiany.
Tak jest, on tworzy nowe odmiany i tu nie chodzi tylko o piękne kształty kwiatostanu, naprawdę takie bogate, piękne, pełne, duże kwiaty, ale też chodzi o to, żeby one były odporne i nie tylko wcale na choroby, ale na mróz. On tworzy bardzo odporne, trwałe odmiany, które się świetnie nadają do polskich ogrodów. I ja tutaj będę miała taki
trwałość
mały
to raz.
Testowanko.
W ten sposób. Dwa, to żeby ona pięknie wyglądała. Trzy, to żeby też pachniała.
Oj, one wszystkie są. To akurat, wiecie co, jeżeli chodzi o pana Łukasza, to można, to zawsze one pachną. No bo
często
kto by chciał nie pachnącą.
Często jedno nie idzie z drugim w parze, wiesz.
Tak, no nie, ale róże też hodowano. Wiecie, hodowano, to od razu zaznaczam, że hoduje się róże wtedy, kiedy tworzy się nowe odmiany. Jeżeli po prostu mamy róże w ogrodzie, to ją uprawiamy, tak? A jeżeli hodujemy, to znaczy, że nowe odmiany tworzymy. I hodowano róże na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat po to, żeby one były przede wszystkim też trwałe do kwiaciarń i tak dalej, i tak dalej. I przez to wiele róż faktycznie straciło na zapachu. Ale u akurat tej kolekcji Rojewskiego ten zapach jest właściwie w każdej róży, w każdej, tylko że czasami może być taki mocny, że można się przewrócić, jak się koło niej przechodzi, a czasami trochę lżejszy. Ale co jest jeszcze fajne, to, że na niektórych z tych róż, i to właśnie to mnie zainteresowało i to mi dało też taki pomysł, jak to w ogóle zorganizować u mnie w ogrodzie te róże, bo nie chciałam robić kolejnego nudnego ogrodu różanego, poza tym, że są bardzo piękne ogrody różane, ale no to ogrody różane są pełne róż. Chciałam
wiesz, te
tam coś
stare, one bywają rzeczywiście bardzo,
zrobić.
Bardzo nudne, bo to jest czarna, goła ziemia i metrów może nie, tak, ale
no myśmy sadzili tak co 60-80 centymetrów. Na razie to wygląda bardzo czarno, ponieważ wszystko jest wyciukowane na grubo obornikiem przekompostowanym, ale niektóre z tych róż są też odporne na słabe warunki glebowe. A jak wiemy, my tutaj w Polsce niestety mamy w wielu miejscach, szczególnie tu na Pomorzu, mamy takie piaszczyste gleby.
Gdzie jesteś?
Tak, ale no, niedawno byłam też w Szczecinie i tam też podobne są problemy, tylko tam może ciut cieplej jest, chociaż zima tak jest zimna. I też są odmiany, które są odporne na suszę i na naprawdę kiepskie gleby. Także no po prostu nie mogę się doczekać już, jak te róże będą rosły.
Kasiu, to co, róża, nic trudnego?
No nie wiem, zobaczymy. Pewnie się okaże na moim przypadku, że wszystko mi umrze. Już nie chcę tego zapeszać. Żartuję. Oczywiście będziemy próbować. Dlatego, że ja zawsze tutaj chciałam zrobić na dole, w tej części dolnej mojego ogrodu, ogród różany, ale myślałam, żeby zrobić to takie typowe rabaty angielskie. Róże właśnie na obeliskach, jakieś piękne różowe, jakieś burgundy, jakieś fioletowe, pnące się na przykład z jakimiś powojnikami, sadzone typowymi takimi angielskimi bylinami, żeby zrobić taką piękną angielską rabatę z różami. Bo moje rabaty angielskie na górze są dosyć napchane roślinnością i tam róże nie dają rady. Więc tutaj będą rabaty, w których róże będą tym głównym punktem. No ale
Dla mnie róża to róża pnąca właśnie. Tak, obfita w kwiecie, tak. Taka bogata, żeby tych kwiatów było mnóstwo.
I ona też będzie górować nad całą resztą, prawda? To też jest ważne. Także ten ogród angielski, a różany rabata, to tutaj się stanie. Tutaj właśnie jest wyznaczone miejsce specjalne na tą rabatę, ale mam na końcu tej części ogrodu takie miejsce, gdzie połowę tego miejsca przez kilka lat było bardzo pięknie ściółkowane obornikiem, kompostem, przekompostowanymi zrębkami, przekompostowanym korą. Także jest naprawdę czarna ziemia, można by było powiedzieć. Ale to jest tylko połowa tej całej części, którą chciałam przeznaczyć na nowy ogród, nową część ogrodu. I druga połowa jest bardzo piaszczysta. A na samym końcu w ogóle są brzuski i takie trawy, zwykłe, dzikie trawy, jakieś tam nie wiadomo jakie, chwasty powiedzmy. Więc przyszło mi do głowy, żeby na początku posadzić z tej kolekcji Rojewskiego na dole, posadzić róże, które są, właśnie będą rosły lepiej w tej ciemnej takiej ziemi mocno próchnicznej. I później im bardziej na górę, tym bardziej wybierałam te odmiany, które są odporne. Tam jedną z odmian, które pamiętam tak z głowy, to jest Victoria 1920 i to będzie rosło.
Trzeba posiedzieć, poczytać.
To w ogóle, ja mam jeszcze takie odmiany, które nawet niektóre z nich nie ma w sklepie. Niektóre z nich nie mają nazw, tylko numery. Także to jest naprawdę, to jest wielki poligon eksperymentalny, także to jest bardzo fajne, ja lubię takie challenge, ale z tyłu te róże będą się powolutku mieszały już, takie bardziej naturalnie wyglądające róże będą się powolutku mieszały już z trawami, z trawami, które ja posadzę, a potem z trawą taką dziką.
Chciałabym... Róże z trawami?
Tak. Właśnie chcę zrobić, no bo to są takie naturalne róże.
Ty pisałaś i mówiłaś się o tym, że pomiędzy róże posadzisz rośliny takie, żeby te róże nie chorowały.
Tak, tak, to
myślisz
też.
Na przykład, żeby nie było.
Tak, to koniecznie, dlatego w ogóle nie ma takiej opcji, żeby zrobić tylko i wyłącznie różanki, które są no, skomponowane
taką
tylko
trochę monokulturą.
Oczywiście. Wiadomo, że będą duże plamy tych róż, no bo to też jednak robi wrażenie, jak jest taka plama róż składająca się z 10 sztuk, na przykład, jak one wszystkie kwitną. I tutaj właśnie Rojewski ma bardzo dużo odcieni takich ciepłych, jakby brzoskwiniowo morelowych, może z żółtym środkiem, do tego różowe, do tego żółte. To są takie bardzo smaczne kolory, że aż chce się zjeść. Także te kolory tam będą właśnie, ale no oczywiście, dobrze, że mówisz, to trzeba zaznaczyć, że tam na samym końcu już będą dzikości, bo tam tak naprawdę nic z tego nie urośnie, te trawy i tak dalej. Ale wcześniej w tej głównej części to na pewno zostawiliśmy miejsce właśnie przy ścieżkach, na pewno będzie sporo duże plamy roślin, które wydają z siebie olejki eteryczne podczas słonecznego dnia na przykład. No taką typową rośliną, która to robi, to jest oczywiście na przykład szałwia lekarska. No, zioła, na przykład lawenda jak najbardziej, tymianki, tak? Te wszystkie zioła wieloletnie, ale również ja mam sporo, każdego roku uprawiam szałwie, ale nie lekarskie, tylko te szałwie mieszańcowe, które w naszych, raczej w większości polskich ogrodów nie przeżywają, chociaż wiem, że w niektórych w tym roku przeżyły szałwie mieszańcowe. One mają bardzo aromatyczne listki. One mają takie liście, które trochę pachną jak czarna porzeczka, bym powiedziała. One mają różne kwiatki. Na przykład jest taka odmiana bardzo znana Hot Lips, która ma takie małe kwiatki czerwono-białe. I ona czasami się... potem ma czerwone kwiatki po jakimś czasie, ale ona jest... Tutaj u nas rosła, tutaj z tej strony było tego bardzo dużo w zeszłym roku w Donicach. Ja je zimuję w tunelu i na zimę je znowu wysadzam. Na lato je znowu wysadzam i to będą też właśnie... To są numer jeden. One są tak aromatyczne, szałwie. Ale tylko te szałwie pachnące, tak? One są niesamowite, jeżeli chodzi
o mszyce.
Tak, tak.
Bo czasami bywa tak, ja widziałem takie krzaki róż, gdy te gałązki są właściwie, czy były czarne od mszyc.
Tak, no róże ogólnie mogą chorować, no różne rzeczy, głównie mszyca, ale na mszyce to nie jest takie trudne, bo tak jak mówię, można przede wszystkim uprawiać z innymi bylinami pachnącymi. Po drugie, opryskiwać je można gnojówką ze skrzypu, albo jest też taki produkt AgroEka Protect, który ma krzemionkę naturalną, bo tu chodzi o krzemionkę, bo w skrzypie też jest krzemionka, więc opryskując takim czymś, chyba że macie jakąś dostęp, ostatnio kogoś spotkałam, kto ma dostęp do krzemionki, bo akurat pracuje w biznesie krzemionkowym, także proszę bardzo. To się miesza z wodą i taką zawiesiną się opryskuje rośliny i potem ta krzemionka tworzy taką dosyć twardą powłoczkę na liściach, więc te mszyce nie mogą się wbić ani w pędy, ani w liście, ani w kwiaty, a to też jest ważne, bo jeżeli mszyce się nie będą wbijać, to nie będzie też tych dziurek w roślinkach, mikrodziurek, których nie widzimy gołym okiem, przez które później mogą wchodzić choroby grzybowe. A jak wiemy, wiele odmian jeszcze, szczególnie tych tradycyjnych niestety, pięknych, ale troszeczkę nieodpornych na choroby grzybowe, cierpi na czarną plamistość liści. Tak?
To podsumowując, ogród różany, jak to zrobić? To już ostatnia chwila, żeby sadzić róże z odkrytym korzeniem.
Tak, słuchajcie, to jest ostatni moment, dlatego że jak zacznie się robić ciepło w kwietniu, mówi się, że do końca kwietnia i na razie było dosyć chłodno, więc to jest okej. Ale już niedługo róże zaczną naprawdę wypuszczać listki, zresztą wszystkie inne rośliny, które też można sadzić z otrutym korzeniem. I to jest ten moment, kiedy już musimy naprawdę przestać sadzić rośliny z otrutym korzeniem, bo jak roślina ma liście, to powinna już nie mieć odkrytego korzenia, ale wręcz całkiem zakryty. Także jeszcze macie chwilkę na to, żeby to zrobić, więc jeżeli jeszcze gdzieś dostaniecie w jakichś sklepach, czy stacjonarnych, czy internetowych, bo oczywiście te same róże można później kupić w donicach i potem sadzić. Jest jeszcze świetny okres. W maju się bardzo dobrze sadzi wszelkie rośliny. Bym powiedziała, że nie polecam sadzić, jeżeli będzie gorąco w lipcu i w sierpniu. To są takie dwa miesiące poza tymi mroźnymi oczywiście, w których nie sadzimy, bo jest po prostu za gorąco.
A tak to nie ma problemów. Do końca przymrozków odkryty korzeń, potem te w donicach.
Tak. I ja to w ten sposób sadzę, że jak najpierw sobie wytyczyłam miejsca, gdzie te róże będą rosły, wykopałam otwór, powiedzmy, na dno tego otworu poszedł taki nóż, szpadelek obornika przekompostowanego.
No mocno je zasiliłaś tak na start.
I na tym, znaczy ten obornik już ma, no, 10 miesięcy na pewno, prawie rok, także to już nie jest jakiś taki mocny nawóz. Tutaj akurat zależy mi bardziej na materii organicznej, tak, żeby tam stworzyć właśnie jak najlepszą taką glebę, która może nie jest mokra, ale która zatrzymuje wystarczająco wilgoci. No, gleba taka pełna humusu, gleba jest, no taka gleba jest też pełna życia, to jest najlepsza gleba. Także na dno otworu gdzieś taki szpadelek obornika przekompostowanego, na to sadzimy róże, oczywiście zasypujemy kilka centymetrów pod tym miejscem szczepienia, nad miejscem szczepienia, bo potem też ziemia bardzo często może osiąść i nagle wyjdą te wszystkie bebechy tej róży, tak to też niedobrze. Później oczywiście, jeżeli sadzicie z otwartym korzeniem, to koniecznie nawet na całą noc przed posadzeniem zanurzcie korzenie tej róży w wodzie. Ja miałam po prostu w wiadrze przez całą noc. Także później, jak posadzicie, to nie musicie podlewać. Ale jeżeli posadzicie, jest tak słonecznie, wietrznie, a może tak być jeszcze w kwietniu, to wtedy warto jest sobie po prostu podlać to, tak? Rozstawić polewaczkę, czy najlepiej w taki zraszacz, bo wtedy jest delikatna ta woda, nie spływa po tych rabatach. No i oczywiście ściółkować. Róże kochają ściółkę i to może być ściółka najlepiej z obornika przekompostowanego, więc ten sam obornik, co poszedł do otworu, potem poszedł dookoła tych róż i tak porządnie, nie taki malutki wianuszek, bo to zaraz wyschnie na wiór i po prostu nic nie będzie żadnego pożytku z tego obornika, ale tak porządnie, na bogato, no bym powiedziała, że nawet tak ze 3-4 centymetry grubości, to na pewno niekoniecznie dotykając pędów. Nie dotykajmy pędy tym obornikiem. Tak dookoła taki wianuszek zrobić i dalej albo kompostem, albo przekompostowanymi zrębkami, albo przekompostowaną korą. Materia organiczna, obornik, akurat jeżeli chodzi o róże, na pierwszym miejscu jest. I koniecznie ja również do każdego otworu dodawałam garść wiórów rogowych, czyli nawozu naturalnego długo rozkładającego się, będzie się rozkładał przez cały rok, przez cały sezon, oraz garść obornika granulowanego, dlatego że po pierwsze obornik granulowany jest bardzo tak naprawdę słaby, ponieważ, znaczy jest lekki, tak, no bo to jest już przetworzony, no już nie powiem co, od krowy. No i ten mój obornik przekompostowany też już ma te 10 miesięcy czy rok, więc też tam nie będzie jakichś strasznych ilości azotu i różnych makroelementów. A jeżeli faktycznie...
Mimo wszystko to wszystko wygląda na bogato.
Bardzo, no róże muszą być, no róże są królowe, prawda? Królowe ogrodu. A jeżeli macie wątpliwości co do właśnie zawartości mikroelementów w waszej glebie, jakichś takich śladowych, różnych chemicznych, naturalnych pierwiastków, bo na przykład macie bardzo przepuszczalną glebę i nic tam nie zostaje, jak tylko spadnie deszcz, to wszystko się wypłukuje, to zawsze co kilka lat warto jest rozrzucić mączkę bazaltową na przykład, albo dolomit. Takie rzeczy, które są stworzone ze skały.
To kiedy będziesz cieszyła się?
Nie wiem,
pięknymi różami.
Nie wiem, ja tak opowiadam. Teraz, no mam nadzieję, że w tym roku latem to na pewno już, no w lipcu to już na pewno zakwitną. One teraz ruszą, teraz wszystko ruszy szybciutko, jak się zrobi troszeczkę cieplej podczas dnia, no w nocy jeszcze będzie chłodno, ale to dobrze, bo to jest naturalne. Ale podczas dnia, jak będzie słoneczko jeszcze w dodatku, no to rośliny tak ruszą, że tak jak ja piszę w swojej książce, w kwietniu jest bardzo, 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 bardzo dużo pracy, dlatego, że właśnie wszystko rusza. Także życzę wam naprawdę, żebyście zdążyli zrobić to, co macie zaplanowane.
Katarzyna Bellingham, dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Ładne kwiatki.